Gość studia Słupsk.
11 minut po godzinie 12. Gości mamy sporo w studiu, ale to dobrze, bo już niedługo wybory. 7 kwietnia w niedzielę pójdziemy do urn wyborczych, żeby oddać głos i w głosowaniu na dorady rad gmin, rad miast i rad powiatów oraz samorządu województwa, a także w Słupsku na urząd prezydenta, a w gminach ościennych burmistrza i wójta. W studiu goście, dzisiaj sami panowie. Tydzień temu były same panie, dzisiaj sami panowie, debiutanci, którzy ubiegają się o mandat w Radzie Miejskiej w Słupsku. Bartosz Fieducik, startujący z list Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Urbaniak, Komitet Łączy Nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Zbigniew Gach, Słupsk Wspólnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słychać wszystkich bardzo dobrze. Panowie, mamy trochę czasu. Postanowiłem, że trochę was odpytam, jeżeli chodzi o wasze plany, o motywację do startu do Rady Miejskiej w Słupsku. To może tak na początek takie trzy zdania. Dlaczego startujecie? Zbigniew Gach jako pierwszy.
Ja chciałbym dobrej zmiany w Słupsku. Może ta dobra zmiana to źle brzmi, ale chciałbym większy wpływ mieć na sprawy naszego miasta. Mamy jako Słupsk wspólnie spójną wizję rozwoju. Myślę, że Słupsk potrzebuje otwartości, świeżości, zmiany też spojrzenia na ten wielki potencjał, który w naszym mieście, na ten potencjał, który w naszym mieście jest.
Kacper Moros, proszę bardzo.
Ja startuję do Rady Miejskiej, dlatego że kocham to miasto. Kocham to miasto, bo jest to moje miasto. Miasto, w którym mieszkam od urodzenia, miasto, w którym się wychowałem, w którym skończyłem szkołę. Bardzo bym chciał, żeby nasze miasto w końcu zaczęło się rozwijać, ale zdrowo się rozwijać. Chciałbym jako radny przede wszystkim reprezentować mieszkańców, bo radni są od tego, żeby dbać o mieszkańców, a nie od tego, żeby po prostu brać diety, czy podpisywać jakąś listę i głosować za podwyżkami. Radni są od tego, żeby dbać o mieszkańców, to też pokazują mi spotkania wyborcze z ludźmi, którzy po prostu nawet nie potrafią wymienić, jakich radnych mają wybranych ze swojego okręgu.
Może się po prostu nie interesują tymi sprawami.
Może to tak być, ale wydaje mi się, że to jest też wina radnych, bo radni powinni do mieszkańców wychodzić, dawać sprawozdania z tego, co robi Rada Miejska, z tego, co oni robią, co udało się zrobić, pytać się mieszkańców, bo to oni są gospodarzami. O to, czy chcą zmianę na swoim osiedlu, czy nie chcą, czy chcą nowych lamp, czy te lampy świecą, czy chcą podwyżek, czy nie chcą, czy śmietniki się nie wysypują, czy są jeszcze jakieś inne problemy, czy dziury na chodnikach trzeba załatać. I od tego są właśnie radni, żeby byli takimi prawdziwymi mecenasami naszych mieszkańców, bo to oni są gospodarzami w naszym mieście.
Tomasz Urbaniak?
Moją motywacją jest działanie tak naprawdę, ponieważ ja działam na rzecz miasta już od dłuższego czasu i myślę, że jako radny miałbym większe możliwości i prawne, i możliwości to, że działam w zespole z różnymi ludźmi. I to jest taką moją motywacją, bo miasto na pewno można zmienić i to na lepsze, dużo lepsze. Tym bardziej, że mamy teraz dużą możliwość przed sobą i koniunkturę, która do Słupska tak naprawdę dociera, choćby nawet drogi, kolej, infrastruktura, która do nas dochodzi i przede wszystkim turystycznie myślę, że miasto Słupsk mogłoby bardzo dużo ugrać i wygrać, ponieważ jesteśmy, powiat Słupski jest na czołowym miejscu, jeśli chodzi o turystykę i o możliwości turystyczne w Polsce i tego nikt nie dostrzega, a przez nasze miasto przepalają się tabuny turystów i trzeba byłoby ich zatrzymać, dać im po prostu możliwość spędzenia czasu w Słupsku.
Bartosz Fieducik, proszę bardzo. Za mało panu pracy przy sprawach sądowych, reprezentowania klientów?
Nie, za mało pracy na pewno nie. Tak niektórzy państwo kojarzą mnie z pracy zawodowej jako adwokat. Pomagam ludziom od wielu lat na płaszczyźnie sądowej. W konfrontacji również właśnie niestety z miejskimi instytucjami, chociażby z przedsiębiorstwem gospodarki mieszkaniowej, z urzędem miejskim. I swoją wiedzę, swoje doświadczenie chciałbym wykorzystać właśnie z korzyścią dla mieszkańców miasta, bo mamy wspaniałe miasto, mamy wspaniałych ludzi, tylko niestety w mojej opinii miasto cierpi na pewien deficyt, jeśli chodzi właśnie o kompetencje wśród rządzących tym miastem od już dłuższego czasu i chciałbym swoją kandydaturę tutaj przedstawić mieszkańcom, dać im alternatywę, wprowadzić pewnego rodzaju świeżość, ponieważ jestem debiutantem, tak jak tutaj koledzy, ale nie uważam tego za swój minus.
No dlatego panu zaprosiłem, żebyście przedstawili swoją wizję, no bo ci radni, którzy są od kilku kadencji, mieli do tego już okazję parę razy.
I właśnie jakoś brakuje mi jakiegoś takiego rozliczenia, nie wiem, pan redaktor może zrobi taki program z tymi, którzy już są, którzy
kadencję. Doba ma niestety tylko 24 godziny, bardzo bym chciał.
I mogliby przedstawić, tak, co udało udało im się zrobić, czego nie udało się zrobić.
To może po wyborach, jak będziemy wiedzieć, kogo wybrano, a kogo nie, to wtedy będzie okazja, żeby zaprosić, żeby ci, którzy nie zostali na przykład wybrani, żeby też mieli okazję na jakąś refleksję być może. Jeżeli pozwolicie pan, chyba, że jeszcze dwa słowa. Dlaczego? O motywacji. Nie, bo jeżeli...
Ja mam motywację, którą da się określić w trzech słowach. Pomagać mieszkańcom.
Dobrze, to teraz trochę pytań ode mnie, jeżeli pozwolicie. Jaka inwestycja infrastrukturalna w waszej opinii powinna powstać w pierwszej kolejności w tej kadencji, która właśnie się za chwilę zacznie po wyborach? I żebyście mogli mi tutaj króciutko uzasadnić, dlaczego taki, a nie inny wasz wybór. Bartosz Fiedocik jako pierwszy.
Oczywiście, kwestią priorytetową dla miasta, dla Słupszczan jest to, żeby powstała w końcu hala widowiskowo-sportowa. Ja wywodzę się ze środowiska sportowego. Przez wiele lat reprezentowałem nasze miasto na arenach krajowych i międzynarodowych w sportach walki. I wiem z naszej perspektywy sportowców, ale również zwykłego słupszczanina, obserwatora widowisk sportowych, jak bardzo nam potrzebna jest tego typu hala. I nie rozumiem tych zaniedbań ówcześnie, aktualnie rządzącej pani prezydent. Nie zostały podjęte żadne konkretne działania, więc jeśli wejdę do Rady Miejskiej, będę bez względu na to, kto zostanie prezydentem, będę wspierał działania, by taka hala powstała. Otwiera się tutaj taka szansa, ponieważ się kandyduje również na stanowisko prezydenta pan Paweł Szewczyk, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Mamy rząd, który tutaj jest pod przewodnictwem również Koalicji Obywatelskiej. Więc mamy szansę na dotarcie do ministerstw, do właściwych ludzi i pozyskanie środków rządowych na tego typu inwestycje. I to będzie dla mnie priorytet.
Tomasz Urbaniak, komitet pani prezydent Krystyny Danielskiej-Wojewódzkiej. To jest okazja na ripostę. Ale przede wszystkim jaka inwestycja jako pierwsza?
Znaczy dla mnie ogólnie najważniejszymi inwestycjami dla miasta są inwestycje drogowe, tak? Kolejowe. Byliśmy przez wiele lat wykluczeni. Jeżeli my chcemy mieć tego nawet połączenia z gminami, współpracować na szczeblu samorządowym z różnymi po prostu ośrodkami, to musimy mieć ten dojazd drogowy. I ja uważam też, że w dobie tej takiej, powiedzmy to, wojny, takiej tutaj słupsko-gminnej, te drogi mogłyby nam bardzo dużo dać, jeśli chodzi o taki akces mieszkańców, tak, że poprawiło się ich życie, bo zobaczmy, jak miasto jest blokowane. Ja mieszkam w tym mieście bardzo długo i teraz kiedyś standardem były korki o godzinie 15-16. Teraz korki mamy w mieście o godzinie 10-11, co jest w ogóle dosyć uciążliwe nawet dla mieszkańców Słupska i ja uważam, że ten w ogóle rozwój dróg, te drogi, które powstają, które są zaplanowane, jest to jeden z najważniejszych ogólnie celów, które trzeba osiągnąć, żeby to życie w mieście ułatwić, a przede wszystkim ułatwić też ludziom, którzy chcą tutaj przyjechać, zwiedzić, zobaczyć możliwość funkcjonowania i nie tracenia czasu.
Kacper Moros, proszę bardzo.
Trochę nadziei w moim głosie jest teraz po słowach kolegi, który kandyduje z klubu prezydenckiego, bo ostatnio pani prezydent w Radiu Gdańsk właśnie powiedziała, że w Słupsku mamy 100 ulic tylko dziurawych, to jest więcej niż 1/4. No i te ulice dalej nie są remontowane, ulice nowe, które były oddawane, tak jak Armii Krajowej, są pozapadane studzienki. Nikt na to nie zwraca uwagi, jeśli chodzi o rządzących miastem. Teraz w przyszłej kadencji, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to już wiemy, jakie będą, bo Rada Miasta przyjęła budżet, to będzie dofinansowanie dalszej budowy ringu słupskiego, ale przede wszystkim właśnie moim zdaniem powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, aby wszystkim nam było lepiej jechać do pracy, żebyśmy nie bali się o to, czy pogubimy koła. Weźmy na to nawet ulicę tutaj po sąsiedzku, ulicę Sienkiewicza czy Klińskiego, gdzie na tym roncie jest, ostatnio liczyłem, jakieś 64 dziury, które są
studenci
głębsze.
Studenci mają fajnie, nudzą się, co?
Które są głębsze niż 7
centymetrów. Ale ja nie miałem czasu policzyć te dziury.
Ulica Gdańska również woła o pomstę do nieba, ale tak samo jest na osiedlu Niepodległości, z którego kandyduję. Są ulice, które również chyba nigdy nie były remontowane. To są ulice takie jak Frąckowskiego, teraz niedawno oddana ulica Norwida i już zapadnięte studzienki, ale również ulice wewnątrzosiedlowe wołają o tą pomstę do nieba. A jeśli chodzi o sport, ja całe życie pływałem, więc z halą Gryfia dużo mam do czynienia. Hala Gryfia, jeśli chodzi o basen, został wybudowany wcześniej niż hala, bo to 1982 to był pierwszy mecz na hali Gryfia i rzeczywiście będąc na Czarnych widać, że niestety tego powiewu świeżości nie ma, ta hala by się przydała, choćby wyremontowana, bo wiadomo, że przy obecnym deficycie budżetowym, który wynosi 70 milionów prawie, jest to na chwilę obecną niemożliwe, żeby podejść do tej inwestycji, ale już przesuwać środki można i remontować jak najbardziej. Druga kwestia to jest pływalnia dla sportowców, bo niestety basen 50-metrowy najbliższy, czyli basen olimpijski, jest w Szczecinie i w Olsztynie. Nie ma ani w Gdańsku, ani nigdzie na Kaszubach takiego basenu, na który na pewno przyjeżdżaliby młodzi sportowcy, żeby trenować. Tak już nie mówię o rozgrywkach, mistrzostwach Polski, czy nawet mistrzostwach Europy, które również są do zrealizowania na naszym słupskim podwórku, ponieważ mamy do tego zaplecze. Mamy halę, tak? Mamy hotel, tak, dla sportowców, który jest koło cmentarza wybudowany na Madalińskiego. I jest to zaplecze, tylko trzeba chcieć. Trzeba właśnie z pomysłem spojrzeć na to miasto, a nie tylko udawać, że się robi, tak? No bo to właśnie jesteśmy od tego, żeby pracować, żeby te wszystkie kwestie wyciągać na wierzch i o tym debatować, bo od tego jest Rada Miasta, żeby kolegialnie podejmować jakieś decyzje.
Zbigniew Gach, proszę bardzo. Jaka najważniejsza infrastrukturalna inwestycja w Słupsku w przyszłej kadencji, na początek?
My jako Słupsk wspólnie nie ukrywamy, że najważniejszą kwestią priorytetową dla miasta Słupsk jest uzbrojenie terenów stref inwestycyjnych i ich szybka komercjalizacja, tak żeby przynosiły miastu dodatkowy dochód, bo my tych przychodów jako miasto bardzo potrzebujemy przy faktycznie dużym deficycie operacyjnym, bo dzisiaj 24 miliony miasto bierze kredytu na bieżące rachunki. To też trzeba głośno o tym mówić. My dzisiaj potrzebujemy inwestycji, które spowodują, że miasto będzie się rozwijać, będzie mogło, czy będzie miało nowe dochody. I uważam, że te strefy inwestycyjne, szczególnie ten teren, na który też miasto pozyskało przecież środki na zbrojenie strefy inwestycyjnej przy osiedlu Zachód, przy ulicy Grunwaldzkiej, no już dzisiaj moglibyśmy tak naprawdę sprzedawać, nie mając marki. Dzisiaj też miasto nie ma jakby w ogóle, nie pracuje nad tym, aby pokazywać inwestorom jako miejsce atrakcyjne do inwestowania, a takim miastem jesteśmy, atrakcyjnym do życia, atrakcyjnym do inwestowania. No mamy przykład strefy naprzeciwko, strefy Płaszewko, które przecież miasto dostało te tereny i nie potrafiło ich uzbroić. No myślę, że tym priorytetem właśnie powinno być rozwinięcie tych stref inwestycyjnych.
Zdaje się, powstała jedna duża fabryka.
Jedna duża właśnie, tak.
A i jest droga zbudowana.
Gmina wiejska w tym czasie, prawda, kilkanaście przedsiębiorstw pozyskała i skomercjalizowała.
Czyli
sprawnie ten
uzbrojenie terenów, tak?
Uzbrojenie
najważniejsze.
Uzbrojenie stref i sprawna komercjalizacja, sprzedaż, po prostu zaproszenie inwestorów do Słupska.
Dobrze. Naszymi gośćmi są Bartosz Fiducik, Koalicja Obywatelska, Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Urbaniak, Łączy Nas Słupsk, Zbigniew Gach, Słupsk wspólnie. Panowie kandydują po raz pierwszy, debiutują, jeżeli chodzi o staranie uzyskania mandatu radnego w Słupsku. Teraz jako pierwszy pan Tomasz Urbaniak. Co z długami lokatorów mieszkań komunalnych? 30 milionów są winni lokatorzy komunalnych mieszkań w Słupsku PGM-owi, a pośrednio też budżetowi miasta. Były próby abolicji, umarzania tych długów, różne akcje odpracowywania długów, ale kwota jak się wahała wokół 30 milionów, tak dalej się waha. Co z tym zrobić? Może sprzedać te mieszkania wszystkie za symboliczną złotówkę i miasto powinno się może w większości tego problemu pozbyć. Ale to jest tylko jedna z opcji. Co z tym zrobić?
Czyli ja myślę, że dobrą drogą jest właśnie taka możliwość odpracowywania, tak? Nawet sprzątania w mieście, czy na tych wspólnotach, które się tam, w których ci ludzie są zadłużeni. Nie wiem, jakie są prawne możliwości, czy można sprzedać te mieszkania, w których ludzie mieszkają. Wydaje mi się, że nie jest to takie łatwe, skoro...
No sprzedawano z dużą ulgą przed laty. Tak, nawet 90-paroprocentową, zdaje się.
Zgadza się, tylko że jeżeli tylko to, że nie płacą pieniędzy za utrzymanie bieżące, mają długi, a więc sprzedaż im mieszkania może być niemożliwa, tak? Dlatego, że jednak mają to zadłużenie. Nie jest to, myślę, taka bardzo prosta sprawa, że tam można po prostu to mieszkanie sprzedać. Wydaje mi się, że tylko jedyną drogą właśnie jest to odpracowywanie lub próba wpływania na tych mieszkańców poprzez urzędników czy nawet sąsiadów. Ja wiem, jak takie sytuacje mogą wyglądać, ponieważ jeżeli mamy wspólnotę mieszkaniową i nagle jeden z mieszkańców nie płaci, uważam,
no to reszta płaci za niego.
Reszta płaci za niego i jest to też takie dosyć niekomfortowe, jeżeli miasto pozwala mu pozbyć się tego długu w sposób taki po prostu jedno wstrzyknięcie i nie ma pan, nie wiem, miliona długu, a inni musieli za pana...
No to jest demotywujące dla pozostałych płacących.
Oczywiście i to jest niesprawiedliwe. Dlatego
czyli osoby, odpracowywanie, tak?
Odpracowywanie wydaje mi się, że jest najważniejsze.
Ale nie wszyscy chcą, to może to jest też jakiś problem.
No trzeba, nie wiem, no, też nie ma takich możliwości, że miasto ma im wyłączać wodę, prąd.
No nie może tego zrobić.
Nie może tego
prąd
robić.
To wyłączy takie, dostawca, a
ja
wodę...
Ja myślę, że poprzez takie wpływanie sąsiedzkie, tak? Poprzez takie właśnie, poprzez taką presję społeczną, że nie płacisz, nie możesz żyć po prostu na czyjś koszt, musisz po prostu to odpracować i jest to standardowe, normalne. Nie podlega jakiemuś tam wyszydzaniu z tej osoby, ale no, po prostu normalna sprawa. Mieszkasz, żyjesz, funkcjonujesz, trzeba płacić, jest to zrozumiałe. Każdy z nas płaci i wiemy, ile nas kosztuje utrzymanie.
Kacper Moros, proszę bardzo.
Uważam, że to jest dość poważny problem i na pewno go nie rozwiążemy w tym krótkim radiowym programie, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje z mieszkaniami komunalnymi, no tych mieszkań trochę brakuje. Na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej jest lista osób, które wciąż oczekują na mieszkania komunalne. I teraz pytanie, co zrobić z ludźmi, którzy nie płacą. Nie można ich wyrzucić, no bo no nie można. Takie jest prawo lokatorskie, że no nie można też jakoś tych pieniędzy wyegzekwować. I teraz tutaj są dwa rozwiązania. Albo będziemy próbowali się dogadać w taki sposób, że współpracą, dialogiem spróbujemy załatwić te kwestie właśnie poprzez jakąś presję społeczną, czy właśnie jakieś odpracowanie tego, czy ewentualnie też taką presję, która też niesie ze sobą skutki prawne, czyli też windykacja. Ale z drugiej strony mamy no trochę drastyczniejsze środki, których no nie powinno miasto używać, jednak...
No i nie używa, bo jest 700 chyba niewykonanych wyroków eksmisyjnych, bo nie tak. Bardzo jest gdzie tych ludzi eksmitować.
Mając właśnie na uwadze to, że nie bardzo jest gdzie tych ludzi...
Czy w ogóle ten kłopot jest jakiś jest do rozwiązania? No bo wciąż słyszymy o tym, że wisi ten dług i wisi, mówiąc kolokwialnie, i właściwie to jest obciążenie, z którego się nie może miasto pozbyć.
To znaczy Słupsk, jeśli chodzi o nas samorząd, nie jest jedynym samorządem, który ma ten problem, bo takie sytuacje są w wielu samorządach, zwłaszcza w średnich i dużych miastach. Taka sama sytuacja jest w Gdańsku, taka sama jest w Koszalinie. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście trzeba byłoby usiąść i zastanowić się, gdzie tych ludzi ekspintować, bo jeżeli tego nie ma, no to może czy warto coś zbudować, czy ewentualnie zbudować coś dla tych, którzy oczekują na mieszkania, czyli program budowy tanich mieszkań na wynajem, tak? Dopłaty do czynszu, żeby tych ludzi również zachęcić do zamieszkiwania w Słupsku, tak?
Zbigniew Gach, proszę bardzo.
My jako Słupsk wspólnie przede wszystkim mamy wątpliwość, jak ta polityka była wielolatnie właściwie prowadzona, że pozwolono, aby tak duże długi się uzbierały.
No ale to już mamy stan zastany, że tak powiem, i teraz trzeba to jakoś rozwiązać. Pytam o wasz problem, program, o pana pomysł na to, co z tym można zrobić.
Generalnie w tej polityce mieszkaniowej widzimy jakby sporo problemów. Faktycznie ta audycja jest dosyć krótka, ale ja myślę, że jakby przede wszystkim trzeba inaczej spojrzeć na strategię w kontekście budownictwa mieszkaniowego. Nam się marzy ożywienie śródmieścia Słupska i te budynki komunalne no faktycznie jakby nie są często chlubą naszego miasta. Powinno wspierać się wspólnoty mieszkaniowe. To miasto robi, te wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych jest nieduże. Natomiast faktycznie lokatorów trzeba motywować do tego w różny sposób. Niekoniecznie karać, natomiast dzisiaj przy tak dużej skali to faktycznie jakby jest potrzebne konkretne rozwiązanie i myślę, że trzeba wypracować politykę mieszkaniową. Ja pamiętam, że kiedyś, jak na nią patrzyliśmy, to bardzo przypominała ona politykę mieszkaniową wielkich aglomeracji. Nie wiem, Krakowa, tak jakby ktoś przejął tą politykę mieszkaniową z Krakowa i próbował ją tu w Słupsku realizować.
Krótko mówiąc, ona jest niedostosowana, w pana opinii.
Niedostosowana, tak, absolutnie. Ponadto to budownictwo, które dzisiaj miasto te realizuje, te budynki komunalne, realizuje w śródmieściu Słupska, co też uważamy za niekoniecznie dobre rozwiązanie. Można by było przecież te osiedla też no, rozwijać w innych częściach Słupska, w innych dzielnicach, choćby na osiedlu Niepodległości, tam faktycznie jeden, od dewelopera jeden budynek został zakupiony.
Na dywizjonu 303.
Dokładnie, natomiast tutaj te nowe wszystkie powstają w śródmieściu.
No, ale to powstają w miejscu wyburzanych, co tu dużo mówić, Ruder. trzeba to powiedzieć wprost.
No, tak, mieszkańcy, tak, którzy mieszkali na...
Bartosz Fieducik jeszcze teraz o polityce mieszkaniowej.
Jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to przede wszystkim, no nie łudźmy się, nie znajdziemy prostego rozwiązania. Każda sprawa jest indywidualna, jest tym samym również inna. Ja jestem przeciwny generalnemu umorzeniu długów wszystkich, ponieważ no to byłoby nieuczciwe w stosunku do tych, którzy rzetelnie, uczciwie płacą za mieszkania. Należy przeanalizować każdy indywidualny przypadek. Jeżeli ktoś z premedytacją lekceważył sobie obowiązki, żył na koszt miasta, czyli nas wszystkich, nie powinien korzystać tutaj z jakichś okazji, jakichś rabatów ze strony miasta. Natomiast jeżeli ktoś, kto nie swoich często, nie ze swojego powodu wpadł w problemy finansowe, powinien tą szansę, tutaj rękę ze strony miasta, władz miasta otrzymać i powinien powstać mądry program restrukturyzacji zadłużenia, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. Inną kwestią, jeśli już tutaj omawiamy kwestię mieszkań komunalnych, coś akurat, w czym się ostatnimi czasy wyspecjalizowałem, to jest bezpieczeństwo właśnie tych mieszkań komunalnych, bo to jest kwestia, która w mojej opinii została całkowicie zaniedbana. Niestety w konsekwencji miało to swoje tragiczne konsekwencje. Ja mam doświadczenie, wiem, co należy w tej kwestii zrobić i to będzie również jednym z głównych zadań, jeżeli zostanę wybrany do Rady Miejskiej, któremu poświęcę swój czas w Radzie Miejskiej. No i kolejna kwestia, tak, czyli mieszkania socjalne, lokale tymczasowe. Tutaj miasto, tutaj nie możemy słuchać wymówek ze strony miasta, że nie ma na to środków. Na to środki muszą się znaleźć, ponieważ brak tych lokali powoduje, że mieszkańcy, którzy wynajmują swoje lokale, często muszą borykać się z z oszustami, którzy po prostu korzystają z tego, że nie ma gdzie ich eksmitować i zajmują mieszkania, nie płacą, przez to uczciwi, ciężko pracujący mieszkańcy Słupska popadają w zadłużenie.
Gorący temat ostatnich lat, mam wrażenie. Poszerzenie miasta, co panowie na to, w których kierunku to się powinno rozwijać, czy się powinno rozwijać, w jakim trybie, w jakiej procedurze, może tak. Bartosz Fieducik jako pierwszy teraz.
Jestem tak, oczywiście za rozszerzeniem miasta. To jest coś, co jest nieuniknione i to będzie wielki krok, jeżeli nastąpi rozszerzenie, nie półśrodki, tak jak dotychczas to miało miejsce, tylko musi nastąpić konkretne, poważne rozszerzenie granic miasta.
Co to znaczy konkretne i poważne?
No takie właśnie, o jakie ten wniosek chyba został już złożony, tak?
Aplikują. Czyli Siemienice, Bierkowo, Wójnówko, Strzelino, tak?
Oczywiście tak. Okay. Boleję nad tym, że niestety, ale zapanowała tutaj atmosfera, tutaj tak jak mój przedmówca, kolega powiedział, pewnej wojny między gminami. Jest to wina, no niestety, pani prezydent, która...
A dlaczego pani prezydent?
No bo ta atmosfera, tak, tutaj nastąpiła, wydaje mi się, że gmina została zaskoczona, więc tutaj powinny być wcześniej prowadzone rozmowy, zachęty, może jakieś propozycje, jeśli chodzi o jakieś ulgi, jeśli chodzi o podatki lokalne dla tych mieszkańców, którzy mieliby być włączeni w granice miasta, rozmawiać. Jeżeli ludzie nie rozmawiają, to diabeł się cieszy, no i tego efektem jest ta atmosfera, która zapanowała między tutaj mieszkańcami.
Kasper Moroz, proszę bardzo.
No ulgi dla mieszkańców, którzy będą włączeni do miasta, nie wiem, czy są uczciwe względem Słupszczan, którzy w mieście od zawsze mieszkają, ale tutaj wracając, ostatnio przyłączyliśmy 22 kilometry kwadratowe, to były te dwie strefy inwestycyjne i teraz zostało...
10 kilometrów z tego, co pamiętam. 22 teraz jest wniosek. A nie, dobrze.
Tak, no to...
Płaszewko i okolice Bierkowa.
Tak. Teraz mówię...
Mniejsza o kilometraż.
Tak, to jest Siemianice, Bierkowo, ale również właśnie część Węgłówka. I tutaj za dużo jest spraw w naszym społeczeństwie, które dzielą, za mało tych, które łączą. Myśmy powinni dawno już, jako samorząd jeden i drugi, usiąść do jednego stołu i spróbować porozmawiać, a niekoniecznie wymieniać się wnioskami do wojewody, czy tam do kancelarii premiera później o zmianę granic, później o odzyskanie granic. Ja mam wrażenie, że to wszystko jest taki trochę powierzchowny teatrzyk, bo czy jeżeli komuś miałoby zależeć na dobru, na dobrym rozwoju, nie mówię tutaj czy gminy już teraz Redzikowo, czy miasta Słupsk, to jednak powinniśmy spojrzeć na korzyści, z których korzystamy. Mieszkańcy z gminy Redzikowo, w większości mający dzieci, wysyłają je do szkół w Słupsku, do liceów, do szkół podstawowych. Tutaj w Słupsku mają zajęcia dodatkowe. Tutaj korzystają ze słupskiej komunikacji miejskiej, a jednak mimo wszystko swoje podatki samorządowe odprowadzają w gminie Redzikowo, więc w pewnym sensie również miasto na tym traci. I uważam, że tym konsensusem, który moglibyśmy osiągnąć, no to jest przede wszystkim to, żebyśmy przyłączyli kolejne strefy, bo i tak Siemianice i tak dalej, to jest pół tysiąca mieszkańców tam, jeśli dobrze pamiętam.
3,5, ale to nie spierajmy się o liczby, chodzi o kierunek.
Czyli kierunek,
przyłączać.
Tak, jak najbardziej.
Okay. Tomasz Urbaniak, proszę bardzo. Ten mikrofon, proszę bardzo.
Przyłączenie jest rzeczą nieuniknioną i według mnie tak naprawdę obowiązkiem prezydenta każdego, jaki by nie był, ponieważ Urząd Statystyczny jasno pokazuje, że Słupsk się wyludnia i tak naprawdę perspektywy dla miasta są bardzo słabe, jeśli chodzi o tą statystykę, ponieważ w 2060 roku ma być 59 tysięcy mieszkańców Słupska, a tak naprawdę ta statystyka jest przekraczana. Czyli każdego roku ma uciec z miasta jakaś tam liczba mieszkańców, a ucieka dużo więcej niż Urząd Statystyczny.
Dobrze, to ja teraz odbiję trochę piłkę, no bo jest reprezentant klubu, komitetu, pani prezydent. A może trzeba spojrzeć w lustro? Może coś z zarządzaniem miasta jest nie do końca w porządku, że ludzie nie chcą tu mieszkać?
Jeśli mielibyśmy tak patrzeć na ten problem w ten sposób...
No bo sam sekretarz miasta mówił na sesji, że ten proces jest dużo dotkliwszy w Słupsku niż w innych tej wielkości miastach w Polsce. Może coś tu lokalnie nie gra?
Jest dotkliwy, tak naprawdę bo ja się tym tematem tego zagadnienia bardzo mocno interesowałem i tak naprawdę już kiedy Robert Biedroń nastał jako prezydent w Słupsku, to bardzo szybko okazało się, że miasto zaczyna topnieć i wtedy 8 tysięcy osób z tego miasta zniknęło. Teraz się dzieje tak samo, tak? Dlatego, że ludzie kupują działki gdzieś na obłoczu miasta, tak? Gdzieś na naszych tutaj granicznych gminach. Do tego mamy problem z tym, że młodzi ludzie, którzy jadą na studia, przyzwyczajając się do życia w Gdańsku, w Warszawie, we Wrocławiu, nie chcą wracać do Słupska. I taki problem wiem, że istnieje. Ale gdybyśmy mieli porównywać ośrodki miejskie, proszę zobaczyć na Koszalinie. To miasto jest dwukrotnie większe od
obszarowo.
Tak, dwukrotnie większe od Słupska, pomimo że Słupsk zyskał te 10 km kwadratowych. Jednak ta liczba mieszkańców również jest taka niestabilna i raptem jest 20 milionów więcej tych mieszkańców. Uważam, że ja powtórzę to, co wszyscy zresztą wiedzą. My nie możemy być sponsorem tak naprawdę dla gmin, tak? Ja wiem, że tam jest dużo różnych głosów i też są niektórzy ludzie mają rację w tym, co chcą.
Ale oburzają się mieszkańcy gminy na to określenie, tak, że miasto jest ich sponsorem.
Nie jest, może nie do końca jest sponsorem, ale miasto dużo daje dla tych mieszkańców i bardzo wiele osób z tego korzysta. My dopłacamy do wielu rzeczy, bo każdy nam mówi, bo spadają takie argumenty, że 60% ludzi w średnich szkołach jest ogólnie z gmin, z powiatu, ale my dostajemy subwencji, tak? Subwencji wszystkich razem jest 250 milionów, a miasto wydaje 320 milionów na szkoły, a więc dopłaca de facto prawie 100 milionów złotych, a więc są to duże pieniądze, które my tracimy na remonty, na utrzymanie infrastruktury właśnie drogowej i wszelkiej infrastruktury kulturalnej, sportowej.
Do kultury jeszcze zaraz zajrzymy. No właśnie, czyli przyłączać, powiększać.
Jak najbardziej.
Zbigniew Gach,
czekałem.
Na co dzień pracownik Ośrodka Kultury w Głubinie, tak?
Centrum Kultury. I Biblioteki Gminy Redzikowo. Bardzo czekałem na to pytanie i bardzo się z niego cieszę.
Cieszę się, że mogłem usatysfakcjonować.
Cieszę się z tego pytania, dlatego że gdzieś taki kłam w narracji jest, że Adam Sędziński, nasz kandydat na prezydenta, jest przeciwnikiem poszerzenia. Choć nie jest to, uważamy, jedyna recepta na problemy miasta, szczególnie te z wyludnieniem.
No to jaka jest recepta? Czy powiększać?
Ja jestem tym Yeti, chciałem powiedzieć o sobie, który w 2018 roku przywiózł tu piękną Zosię, moją żonę, małżonkę z Gdyni, gdyniankę, z którą mieszkałem w Warszawie, tam kupiliśmy mieszkanie i powiedziałem, kochanie, zamieszkajmy w Słupsku. Dlaczego? Dlatego, że jest pięknym, czystym, zielonym miastem, z którego jest blisko do Trójmiasta. Zbliża się też coraz bardziej Warszawa, dzięki choćby Pendolino. Wczoraj wracałem 4 godziny ze stolicy. I jest Bałtyk, morze, port w Ustce.
Uważam, w Gdyni też jest.
W Gdyni też, ale...
No dobrze, ale teraz
i
do konkretu.
Co było dla nas największym argumentem, to, że kupiliśmy 90-metrowe mieszkanie Nawet więcej niż o połowę taniej w Słupsku nas stać było, żeby kupić z ogrodem i garażem. I uważam, że dzisiaj trzeba popatrzeć na ten potencjał. Słupsk to jest niezwykle piękne miasto. Długofalowo problem demografii dotyka wszystkie miasta w Polsce. Koszalin się powiększył, ma tam ten obszar, prawda, był 100-tysięcznikiem, w nowym roku okazało się, że znowu nim nie jest. Więc problem demografii to jest problem całej Europy. Dzisiaj to myślę centralnie trzeba pomyśleć, co się dzieje, że tej dzietności nie ma, bo program 500+ nie naprawił tego problemu.
800+ już.
Teraz 800, prawda? No ale wówczas. Mhm. Odpowiadając też Kacprowi, tutaj gmina wiejska ma swoje szkoły, to jest 7 szkół podstawowych.
Ale nie średnie.
Szkoła średnia,
no bo to
jest szkoła średnia.
To jest kompetencja powiatu.
Miasta na prawach, tak, ale
dobrze,
szkoła...
Ale panie Zbigniewie, czy jesteście za tym, żeby jako ugrupowanie, żeby słup się powiększał? A jeżeli tak, takie było moje pytanie, to jakimi metodami?
Ja
jaka
myślę,
procedura?
Że zgadzam się z przedmówcą, z mecenasem Bartoszem Fiducikiem, że tu zabrakło elementarnej kultury w tym procesie, zaproszenia władz gminy do stołu i tutaj władze miasta, no, uchwalając uchwałę 30 grudnia,
29,
chyba to trwało kilka
15 minut.
15 minut. No pokazało, jakie ma te zamiary i myślę,
nie,
że...
15 minut to obradowała komisja, która
że będzie ciężko zburzyć mur, który powstał, bo mieszkańcy gminy są... Ja w tej gminie pracuję, mieszkam w Słupsku, oni są obrażeni po prostu przez sposób potraktowania i myślę, że ciężko będzie władzom miasta, to też jakby trzeba głośno powiedzieć, że netto i to w tym wniosku jest wskazane, ja to ten wniosek przeczytałem, miasto zyskałoby około 2 milionów złotych. Siemianice to jest miejscowość 3,5 tysiączna, Kacper, to jest prawie, można powiedzieć, miasto, o które trzeba zadbać, tym ludziom trzeba odśnieżyć chodniki. Oni są przyzwyczajeni do bardzo wysokiego standardu. W mieście Słupsk taki standard nie istnieje, że w 4 godziny po opadzie jest odśnieżona droga i chodnik, a to w tej gminie wiejskiej wysoko funkcjonuje. W mieście trzeba najpierw naprawić tą arogancję władz, bo to jest arogancja, jeżeli miasto mówi, no tak, no bo my nie mamy pieniędzy, no na czystość w Słupsku są potrzebne środki.
Teraz... A odpowiedź na moje pytanie?
No to powiedziałem, to jakby zgodne połączenie. Ja myślę, że trzeba przekonać mieszkańców ościennych miejscowości i zachęcić ich, że nie stracą na tym, że będą mieszkańcami Słupska. Dzisiaj tych zachęt nie widzę i oni częściowo dlatego też uciekali z tego miasta, widząc jaka jest ta polityka miasta, te właśnie dziurawe drogi, te studzienki, w które wszyscy wpadamy na co dzień.
Najpierw chyba tak do końca źle nie jest, ale dobrze, to jest oczywiście każdego indywidualna ocena. Panowie, trzy teatry tak naprawdę, licząc wszystko, Teatr Lalki Tęcza, Teatr Nowy, Teatr Rondo i Filharmonia. Kultura kosztuje miasto ponad 12 milionów złotych, niektórzy mówią, że prawie 20, jak się wszystko policzy. Czy nas na to wszystko w mieście Słupsku stać? Czy możemy wydawać więcej? Czy jednak tutaj widzielibyście jakiś sposób na racjonalizację, tylko że jak ludzie z kultury słyszą racjonalizacja, to łapią się za głowę, bo dla nich to oznacza albo cięcie kosztów, albo zwolnienia. Kacper Moros jako pierwszy. Co z kulturą w Słupsku?
No, kultura jest bardzo ważna i wydatki na kulturę, które wydatkuje miasto, są również ważne, aczkolwiek moim zdaniem źle te wydatki są prowadzone, bo uważam, że powinno się zrewidować na przykład system dofinansowania właśnie, czy dla ośrodka teatralnego Rondo i tak dalej. Mam przecież Słupski Ośrodek Kultury, gdzie są dzieci, które również kształcą się w tym kierunku, tak? Biorą udział w jakichś przedstawieniach, w jakichś tańcach i tak dalej, występach i oni powinni być bardziej wspierani niż bezpośrednio same te ośrodki. Pójdźmy tutaj o krok dalej, bo jeśli chodzi o ten nowy teatr, który został teraz oddany, również sposób, w jaki on jest zarządzany, moim zdaniem woła o pomstę do nieba, bo jednak miasto, mając nadzór nad teatrem, nie może doprowadzać do sytuacji takiej, że przy tak ogromnych pieniądzach, które są, teatr na przykład prosi dalej o dofinansowanie, jeśli chodzi o utrzymanie, zdaje się, tam było utrzymanie jakichś tam kadr, więc i prosi cały czas o więcej. Czy jeśli jesteśmy dalej przy ośrodku teatralnym Rondo, fajnie, że został on wyremontowany, ale szkoda, że zapomniano o pracownikach, którzy tam pracują i o zapleczu, które jest naprawdę bardzo słabe. Jeśli chodzi o różnego rodzaju akcje happeningowe. Szkoda, że one się kończą tylko na happeningach, że brakuje w naszym mieście edukacji kulturalnej, bo ludzi do kultury również trzeba zachęcać, trzeba ich edukować. Mamy przecież niesamowite festiwale organowe, mamy Festiwal Pianistyki Polskiej, mamy największe organy tutaj w regionie, które również są wykorzystywane, ale jednak brakuje tego, żeby miasto na przykład wspierało konserwację tych organów i tak dalej, a niekoniecznie obarczało tym parafię. Czy jednak też będąc przy organizacji różnego rodzaju festiwali, kwestia promocji. One są organizowane w miesiącach z reguły letnich i wakacyjnych, gdzie no jednak, ale większość turystów jest nad morzem, nad Bałtykiem, w Ustce, w Rowach, w Mielnie. Uważam, że powinniśmy w taki sposób targetować te reklamy, żeby właśnie tam również informować ludzi o tym, że są takie perły festiwalowe w Słupsku, a niekoniecznie no właśnie te pieniądze puszczać w jakiś eter bez dna.
Ja jestem za eterem jak najbardziej. Bartosz Pieducik. Ogólnie za eterem jestem, w sensie radiem.
Ja powiem krótko. Są pewne rzeczy, na których oszczędzać nie można. I jedną z tych rzeczy jest właśnie kultura. To jest kluczowy element, który kształtuje świadomość obywatelską.
Ale ktoś może zapytać, mecenasie, trzy teatry i filharmonia w 80-tysięcznym mieście.
Mało.
Więcej teatrów?
Nie, więcej
mieszkańców.
Więcej mieszkańców, tak. To znaczy, powiem tak, no z perspektywy Słupszczanina, ja naprawdę chciałbym, żeby wydarzeń kulturalnych było jak najwięcej. I ta oferta dla mnie nie jest zbyt bogata. No nie chciałbym, żebyśmy musieli wyjeżdżać do Trójmiasta, do Poznania czy do innych większych miast, żeby cieszyć się jakimiś wydarzeniami kulturalnymi. Chcę, żeby do nas przyjeżdżały i przyjeżdżają na występy, chociażby do teatru, do filharmonii. Naprawdę wspaniali artyści. I moja odpowiedź tutaj na to pytanie jest krótka. Nie oszczędzać, inwestować w kulturę.
Tomasz Urbaniak?
Ja myślę, że kultura stoi na wysokim poziomie, skoro, tak jak już pan redaktor powiedział, mamy trzy teatry, filharmonię.
No liczę też SOK, no jak ja jako Rondo.
Tak, jeszcze ile mamy właśnie tych stowarzyszeń, które działają dla kultury. Poza tym ile mamy też sukcesów na tym tle, choćby nawet teatr, który zdobywa naprawdę mnóstwo nagród, przeróżnych nagród. Powiem tak, bo mówimy o kulturze, można by mówić o sporcie, o różnych innych dziedzinach, że po prostu wszędzie przydałyby się pieniądze, bo tak naprawdę kultura, wiemy, że tak naprawdę można tam oddawać olbrzymie pieniądze i zawsze będzie mało, będzie coraz więcej osób, które będą chciały w kulturze działać. Nie wiem, ja bym się skupił na tym, co mamy, tak? Na wspólnym działaniu. Tutaj wpadło wcześniej, że to denerwuje osoby z kultury, jeśli mówi się o takim właśnie centralizacji działania.
No boją się po prostu cięć, tak, ograniczenia, ale ja tam się nie zarabia majątków, żeby jakieś duże pensje tam nie są codziennością, powiedzmy sobie szczerze.
Przede wszystkim jestem za tym, aby nie robić sobie konkurencji nawzajem, tak? Żeby te ośrodki działały wspólnie, wspólnie się reklamowały, wspólne przedsięwzięcia, festiwale. I to jest sposób na kulturę. Tutaj też była mowa o uczniach, o edukacji młodzieży. To też jest możliwość na to, żeby właśnie młodzież uczulać na tą kulturę, przyzwyczajać. Samo prowadzenie do teatru niczego nie da. Bardziej może skupiać się na tym, żeby takie teatry szkolne powstawały w szkołach, żeby dzieci właśnie przysposabiać do takiej właśnie kultury, uczyć takiej kultury, być może wyłuskiwać właśnie osoby, które będą mogły w przyszłości tą kulturę prowadzić, zajmować się albo właśnie grać na deskach jakiegoś teatru. To jest zadanie ogólnie, wydaje mi się, bardziej takie właściwe, żeby tą kulturą zaszczepiać. Mówienie o tym, że nie dzieje się nic w Słupsku, też czasami obserwuję takie głosy, jest również czasami niedorzeczne, bo mamy nieraz tyle różnych ciekawych wydarzeń, że często jest tak, że trzeba wybierać, tak, gdzie pójść. Oczywiście są też wydarzenia mniejsze, większe, ale dlatego taka kultura, ogólnie kultura ma to do siebie, że ludzie sami powinni sobie wybierać, gdzie chcą pójść, gdzie chcą uczestniczyć, w czym chcą brać udział, z kim chcą współpracować, z jakim stowarzyszeniem po prostu działać. Ja myślę, że...
Czyli nie oszczędzać, utrzymać to, co jest, tak?
Utrzymać to, co jest, pomóc ogólnie tej kulturze i wprowadzić ją do takiego wspólnego systemu informatycznego, tak? Informacyjnego, który będzie powodował, że ta kultura będzie wypływała dalej, tak? Żeby była też takim, ja nie wiem, że tak się nie dzieje, ale żeby właśnie ten turysta, ta osoba, która gdzieś przyjeżdża do Słupska, mogła z tej kultury skorzystać.
Dobrze. Zbigniew Gach, człowiek kultury, więc myślę, że też będzie miał coś do powiedzenia w tym kontekście. Coś do poprawienia, coś do oszczędzenia, czy wręcz przeciwnie, więcej pieniędzy pieniędzy i większe wymagania, wyższe wymagania.
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, przede wszystkim Słupsk nie jest wyjątkowym miastem w tym zakresie, bo 5 instytucji kultury to choćby Koszalin sąsiedni, który wydaje 36 milionów. Fakt, że no, tam jest Muzeum Koszalina, to jest instytucja miejska, ale to tak jakby lubimy te porównania do Koszalina, to taki nasz sąsiad pobliski. Natomiast zgodzę się z tym, że ta polityka kulturalna może być i powinna być silnym atutem miasta, choćby też w przyciąganiu inwestorów, bo jest to ważny element życia, to, że w Słupsku można żyć tak jak w dużej aglomeracji, w dużym mieście i korzystać z oferty kulturalnej na miejscu. Uważam też, że powinniśmy z Witkacego uczynić markę. Dzisiaj niestety Witkacy jest kojarzony z Zakopanem i Zakopane przyjęło
tam tworzył.
Natomiast największa kolekcja dzieł Witkacego jest w Słupsku i dzisiaj tą markę miasto musi zacząć budować. To w ogóle
a nie buduje?
Nie buduje w ogóle. Przykładem jest wystawa ubiegłoroczna w Muzeum Narodowym, gdzie nawet nie było logo miasta. Proszę to sprawdzić.
A było logo muzeum? Pewnie
też
było.
Nie. Też nie.
Muzeum Pomorza Środkowego też się nie reklamowało. Ja muszę przyznać, że nie byłem w Warszawie na tej wystawie.
Byłem akurat na spotkaniu w Ministerstwie Kultury z panem ministrem wówczas Sellinem, wiceministrem kultury i właśnie z zaskoczeniem ten plakat zobaczyłem, że nie ma naszego logo.
To Muzeum Narodowe organizowało, tak? W Warszawie.
Tak, bardzo duża wystawa z potężnym sukcesem w ogóle się odbyła. Tam kilka set tysięcy ludzi ją zobaczyło. Kolejki do Muzeum Narodowego się ustawiały, więc dzisiaj tej marki nie mamy. Natomiast co dla nas też jest ważne, jako ruchu społecznego Słupsk wspólnie, żeby ta kultura była dostępna w osiedlach. Są te kluby osiedlowe, dwa Kwadrat i Klub Piast. Natomiast uważamy, że przy szkołach coś w ramach takich centrów aktywności lokalnych mogłoby funkcjonować z tą ofertą pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży, również sportową. Właśnie takie centra lokalne, tak jak w wiejskich gminach funkcjonują świetlice wiejskie na tej zasadzie. Uważamy, że na każdym osiedlu mogłyby te szkoły pracować również po godzinach lekcyjnych. Dzisiaj wiemy, że jest problem z tą ofertą. Nawet gdzieś tam wyproszone zostały organizacje zewnętrzne ze szkół takie, którym rodzice płaciły. Więc ta oferta powinna być dużo szersza i to też no, trzeba podsumować, że miasto dzisiaj nie ma polityki kulturalnej. Niestety był taki moment, jak była pani Świętochowska, dyrektorem Wydziału Kultury, krótko za prezentury pana Biedronia, próbowała politykę kulturalną dla miasta stworzyć i myślę, że dzisiaj to jest faktycznie moment, żeby porozmawiać o tej kulturze, pomóc jej bardzo. Filharmonia ma potężne problemy.
I kropeczkę musimy
ale no tam jest konflikt.
Bo mamy mało czasu. Dobrze, to pewnie jest nierozwiązane, to prawda. Po 30 sekund chciałbym was prosić jako kandydujących debiutantów, żebyście się trochę tak wysilili na prognozę wyborczą. Po pierwsze, jak się skończą wybory prezydenckie w Słupsku? Czy będzie druga tura, czy jej nie będzie, waszym zdaniem? I jaka zdobycz mandatowa by was satysfakcjonowała? Jako pierwszy Zbigniew Słupsk wspólnie.
Czy my jesteśmy pewni, że Adam Sędziński te wybory wygra? No nie do końca jesteśmy przekonani o pierwszej turze. Pewnie nie da się uniknąć drugiej tury, ale Adam Sędziński wygra. No wspólnie te 8 mandatów w Radzie Miasta. Myślę, że to jest takie nasze minimum.
Ja sobie wytnę te wasze wypowiedzi i potem po wyborach do tego wrócimy. Dobrze. Kasper Moros, proszę bardzo.
No nasz kandydat Adam Treder, no to jest kandydat samorządowy z doświadczeniem, to jest doskonały, sprawdzony menadżer i myślę, że on te szanse na objęcie fotela prezydenta również ma. Jeśli chodzi o mandaty radnych, no to przede wszystkim cały czas mam nadzieję, że sam zostanę tym radnym jako debiutant, ale również, że utrzymamy jako Prawo i Sprawiedliwość...
6-7 mandatów?
7 mandatów.
Teraz macie w tej kadencji.
Tak, mam nadzieję, że to utrzymamy. Być może będzie to więcej ze względu na to, że chyba ludzie trochę przejrzeli na oczy, jeśli chodzi o to, co się dzieje obecnie w polityce ogólnokrajowej. O to, w jaki sposób realizowane są konkrety Platformy Obywatelskiej, w jaki sposób do sytuacji w kraju podchodzi trzecia, druga Szymona Hołowni, w jaki sposób rządzi PSL. No niestety myślę, że tutaj Polacy i Słupszczanie również przy urnach się nad tym zastanowią i będą mieli to w pamięci.
Bartosz Wieducik, Koalicja Obywatelska.
Ja nigdy nie lubię prognozować.
Może to być chłodna ocena.
Chłodna ocena. Myślę, że mieszkańcy mają już, że tak powiem, trochę przesyt aktualnie rządzących w mieście i oczekują realnej...
Muszę coś z tej wypowiedzi wyciąć.
Oczekują realnej, rzeczywistej zmiany i taką ofertę tutaj zaproponowała Koalicja Obywatelska, gdzie na przykład ja jestem przykładem, bo jestem kandydatem nowym, z energią, z potencjałem. Tak samo pan Paweł Szewczyk, to też jest osoba, która wydaje mi się, że trafi do mieszkańców i dadzą mu szansę na to, by objąć stery miasta.
Ale w pierwszej turze czy w drugiej turze?
Oczywiście, że w pierwszej.
Tomasz Urbaniak, Komitet Łączy Nas Słupsk, prezydencki.
Ja powiem od razu na wstępie, jeśli chodzi o politykę, polityką na ogólnie szczeblu samorządowym nie chciałbym się zajmować, ani ogólnie o tym mówić, o jakichś trendach. Myślę, że Słupszczanie są też zmęczeni tą polityką. My jesteśmy daleko od tej centralnej polityki, dlatego też ja postawiłem na panią prezydent. Myślę, że ma dużo zasług na rzecz miasta i dużo rzeczy się dzieje, które są tak naprawdę w trakcie. Ja nie widzę innej możliwości. Tak naprawdę ja zanim ogólnie wstąpiłem do tego komitetu, i tak wiedziałem, że pani prezydent wygra.
Dziękuję panom bardzo za wizytę w studiu. Każdy ma swoje zdanie oczywiście. Jedno, o co możemy zaapelować, chyba myślę, że wszyscy, to żeby mieszkańcy wszyscy poszli do wyborów, nie tylko w Słupsku, ale też w regionie i zdecydowali, rozważyli, który kandydat, która kandydatka na radnego, na prezydenta, na wójta, na burmistrza, czy też na radnego powiatowego, czy też do sejmiku województwa pomorskiego najlepiej wypełni postawione przed nim zadanie. Bardzo panom dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Bartosz Fieducik, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość. Tomasz Urbaniak, Łączy Nas Słupski. Zbigniew Gach, Słupsk Wspólnie.
Dziękuję.
Wszystkich panów łączy jedno. Są debiutantami w wyborach i starają się o uzyskanie mandatu do Rady Miejskiej w Słupsku. Dziękuję bardzo.